Gniew. Gniew językowo jest czymś blisko złości. Mówimy tak bardzo synonimicznie, że ktoś się gniewa, ktoś się złości i nie widzimy tutaj zazwyczaj różnicy. Tak? Byłaby to pewnego rodzaju emocja, która rodzi się wtedy, kiedy spotkamy się z jakimś złem. Ale co ciekawe, w literaturze gniew często ma nieco inne oblicze niż złość. I o gniewie również w kategoriach moralnych, często religijnych, mówimy troszeczkę inaczej niż o złości. I tutaj będę chciał trochę rzeczy wam pokazać. Literacko, zobaczcie, jeżeli uznamy, że symbolicznie u początków naszej literatury, naszej europejskiej, tej śródziemnomorskiej, stoi Iliada, bo to jest pierwszy tekst, który omawia się w szkole. Wiemy, że były wcześniej inne teksty, ale to jest ten kamień milowy i mówimy, od Iliady tak naprawdę zaczyna się wielka literatura europejska. To pierwszym słowem w naszej literaturze będzie gniew. Zobaczcie, początek Iliady. Mam przed sobą ten pierwszy wers. Gniew Achilla, bogini, głoś obfity w szkody. Iliada zaczyna się od gniewu Achillesa. I jeżeli pamiętacie Iliadę, to doskonale pamiętacie, na kogo i o co gniewa się Achilles. Tak? Achilles wcale nie gniewa się na Trojan. Achilles obraził się na Agamemnona, bo Agamemnon zabrał mu brankę, tak? Bryzeidę. I Achilles urażony w swej dumie, tak? Gniew to często urażona duma, byśmy powiedzieli. Odsuwa się od walki. Grecy zostają sami wobec Trojan i Grecy zaczynają przegrywać. Nawiązując do tego, co powiedziałem, ten gniew Achilla ma trochę właśnie ze złości tak naprawdę. Achilles obrażony zachowuje się trochę jak takie dziecko. Ktoś mu coś zabrał. On chciał to mieć. Mówimy tutaj o kobiecie, ale oni traktują właśnie kobiety w kategoriach tutaj bardzo przedmiotowych, zauważcie. I w momencie, kiedy Achilles, jak to mówi czasem młodzież, strzela focha, tak? To takie bardzo kolokwialne, ale coś z takiego zachowania dużego dziecka, to nagle Grecy są w sytuacji bez wyjścia. Później zobaczymy, że konsekwencje tego gniewu to będzie między innymi śmierć przyjaciela Achillesa, Patroklesa. Natomiast figurą gniewu, ale gniewu słusznego, gniewu, który ma swoje źródło w złu moralnym, jest Chrystus wypędzający kupców ze świątyni. Bardzo często przywołujemy ten obraz i nie ma tutaj już nic z poczucia złości w kategoriach dzieciństwa, nie ma nic z kategorii poczucia obrażonej dumy. Nie. Chrystus widzi zło, które dzieje się w świątyni, ta świętość świątyni została naruszona, tak? I wpada w słuszny gniew. Tutaj dochodzimy gdzieś do tego rozróżnienia. Gniew, a złość. Złość zawsze jest efektem jakiejś niedojrzałości. Mówimy, zachowujesz się jak dziecko, obrażasz się o byle co. Natomiast gniew pojawia się wtedy, kiedy widzimy jakieś zło poza nami. Zło, które dotyka innych. Zło, które jest jawną niesprawiedliwością. I w literaturze, wielkiej literaturze, przykładów takiego gniewu jest sporo. Ale zanim o tym powiem, chciałem wam powiedzieć o tekście popkultury. Bo w takich tekstach młodzieżowych, często rockowych, zobaczcie, tam gdzie mamy do czynienia z postawą buntu, jakiejś społecznej właśnie niezgody, gniew też dochodzi do głosu. I piosenka, za którą ja prywatnie, specjalnie nigdy nie przepadałem, ale jest takim protest songiem. Zespół Lombard, Przeżyj to sam. Też cytat mam przed sobą. I począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość. Ten obraz, który zapewne pamiętacie, ktoś, kto ogląda telewizję i widzi kłamstwa płynące z telewizji. I począł w tobie gniew kiełkować i pomyślałeś milczenia dość. Gniew jest emocją, która prowadzi do słusznego działania w obronie jakichś wartości. Gniew tym się różni też od złości, że złość często prowadzi do zamknięcia w sobie, do jakichś pustych gestów. Autentyczny gniew, często gniew ponadjednostkowy, gniew społeczny, jest gniewem, który prowadzi do etycznych działań. Trzeba wyjść oczywiście ze strefy komfortu, trzeba zaryzykować, trzeba zostawić za sobą codzienność, nasze przyzwyczajenia, położyć na szali wszystko to, często wszystko to, co do tej pory zyskaliśmy. Słuszny gniew może wiązać się z konsekwencjami. Ale bardzo często to, co przeciwstawia się gniewowi, to jest nasze wewnętrzne tchórzostwo. Gniew, poetą gniewu, poetą słusznego gniewu jest Zbigniew Herbert. U niego często gniew wiąże się właśnie z dumą, ale też z męstwem. Wiemy, że Herbert jest poetą takiej poezji etycznej i taki fragment, gdzie wprost mówi o gniewie, ale takim gniewie, który jest pożądany, którego możemy oczekiwać, pojawia się w wierszu Ci, którzy przegrali. To jeden z moich ulubionych wierszy. Może taki dłuższy fragment. Ja wiem, że ciężko grzeszę, wierszy nie czyta się we fragmentach, ale umówmy się tutaj na potrzeby naszego spotkania. Ci, którzy przegrali, tańczą z dzwonkami u nóg, w kajdanach śmiesznych strojów, w piórach zdechłego orła. Unosi się kurz współczucia na małym placyku i filmowy karabin strzela łagodnie i celnie. Podnoszą siekierę z blachy, łukiem lekkim jak brew mordują liście i cienie. Więc tylko bęben, bęben huczy i przypomina dawną dumę i gniew. Duma i gniew są tu zestawione obok siebie. W jakimś sensie są synonimiczne, ale są czymś, co odeszło w przeszłość. Tylko bęben przypomina coś, czego już nie ma. Ci, dopowiedzmy, Indianie nie są już tym, kim byli. Zobaczcie, pewien mit Indianina, pewne wyobrażenie wiążemy właśnie z takim szlachetnym dzikusem. Ktoś szaleńczo odważny, mężny. Ale oni przegrali. Oni już nie żyją tak jak kiedyś. Ich życie zostało sprowadzone do jakiejś wegetacji. Ktoś, kto karmi się lękiem, ktoś, kto karmi się strachem, nie żyje naprawdę. Na słuszny gniew są gotowi zdecydować się ci, którzy żyją pełnią życia, którzy wiedzą, że czasem trzeba poświęcić to, co najszlachetniejsze, poświęcić to, co pozornie było do tej pory największą wartością, w imię obrony racji wyższych. Gniew jest dyspozycją wewnętrzną, która przypomina o naszym wewnętrznym kręgosłupie moralnym. Na gniew zdobywamy się wtedy, kiedy tak naprawdę ten kręgosłup moralny mamy. I dobrze jest czasem na ten gniew się zdobyć, przypomnieć sobie, gdzie drzemią nasze źródła etyzmu. Dziękuję.